Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem Państwu o nowej, zmodyfikowanej piramidzie żywieniowej, jaka jest traktowana jako wyznacznik zdrowego stylu życia, podawana przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Ale zanim powiem o tej modyfikacji, przypomnę trochę historii. Jak widać z tego, co powiem, badania, obserwacje, także zmiana stylu życia bardzo wpływa na zmiany dotyczące zdrowego odżywiania. Pierwsze normy żywieniowe zostały opracowane przez amerykański Departament Rolnictwa ponad 100 lat temu, w 1916 roku, nie zmieniając się praktycznie do czasu II wojny światowej, chociaż w latach 1916-40 znanych było Basic 7, czyli 7 podstawowych grup produktów żywnościowych. Były to zielone i żółte warzywa spożywane albo na surowo, albo gotowane, mrożone, albo w puszkach. Druga grupa to pomarańcze, pomidory, grejpfruty i inne owoce, ale także zielone sałaty. Trzecia to ziemniaki i inne warzywa i owoce, jedzone również na surowo, także gotowane, suszone, mrożone albo w puszkach. I czwarta grupa zawierała produkty mleczne, płynne, suszone, sery także. Piąta to było mięso, drób, ryby, jaja, suszona fasola, groszek, orzechy, masło. I wreszcie siódma, masło i margaryna. W latach 1956-1992 były takie wytyczne dotyczące 4 grup żywieniowych, czyli znowu owoce i warzywa ciemnozielone, ciemnożółte, które należy jeść codziennie. Druga grupa stanowiły jako źródło wapnia, fosforu, białka, riboflawin, witamin z grupy B, mleko. Trzecia grupa to było mięso, które jest, jak wiadomo, źródłem białka, żelaza, a także witamin z grupy B. Umiejscowiono tam także drób, ryby, jaja. Czwarta grupa obejmowała zboże i pieczywo, które zawiera także żelazo, witaminy, węglowodany i witaminy z grupy B, także białko i błonnik. W skład tej grupy również wchodziły zboża, pieczywo, mąka kukurydziana, makaron, ryż. I w miarę jak, tak jak powiedziałam, odkrywano i zdobywano wiedzę na temat wpływu stylu życia i żywienia na zdrowie, wzbogacone zalecenia i w 1992 roku powstała pierwsza piramida żywieniowa. Miała ona określać wagę oraz ilość składników w codziennej diecie. Podstawą tej pierwszej piramidy, czyli w kształcie trójkąta, wtedy były produkty zbożowe. Oczywiście zdrowe, czyli pełnoziarniste zboża, ryż, makarony, potem kolejno proponowane były jako wyżej ustawione warzywa i owoce, następnie produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym produkty mleczne, także ryby, orzechy, nasiona roślin strączkowych i jaja. Na szczycie tej piramidy z 1992 roku, tak jak obecnie, umiejscowione były tłuszcze, zarówno zwierzęce, roślinne i produkty zawierające cukier, czyli wszelkiego rodzaju słodycze, słodkie napoje, desery, które już wtedy, właśnie od początku, są niewskazane w zdrowym żywieniu. Ostatnia piramida żywieniowa została opublikowana w 2016 roku. Została ona zmieniona znacznie od tej poprzedniej z 2009, wskutek nowych wskazań, jaka obowiązuje nadal ta piramida. Nazywa się ona już nie piramidą zdrowego żywienia, ale piramidą zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, gdyż u podstawy piramidy nadal proponowana jest aktywność fizyczna. Obejmuje ona nie tylko sport, ale wszelkie rodzaje wysiłku fizycznego, ewentualnie modne ostatnio odwiedzanie siłowni, różnego rodzaju fitness klubów, które na pewno jest mniej korzystne niż ruch na świeżym powietrzu. Według Instytutu Żywienia i Żywności aktywność fizyczna powinna zajmować przynajmniej 30 do 40 minut dziennie. Na tydzień wskazania dotyczyło około 2 do 2,5 godzin. Aktywność fizyczna, to już przypominałam też w programie, nie tylko poprawia krążenie, czynność serca, ale stanowi profilaktykę wielu chorób, szczególnie nadciśnienia, zapobiega otyłości, stanowi profilaktykę w różnych chorobach. Ta piramida, taki prosty, graficzny sposób, przedstawiona jako trójkąt, umożliwia zorientowanie się, co należy jeść albo stosować najładniej, często, natomiast to, co najrzadziej, znajduje się na samym szczycie tego trójkąta, tej piramidy. Im wyższe piętro piramidy, tym mniejsze porcje produktów i należy te grupy spożywać rzadko. Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej proponuje porady żywieniowe dla osób zdrowych oczywiście. W przypadku występowania poszczególnych chorób oczywiście konieczna byłaby konsultacja lekarska, bardzo często dietetyczna, który to dietetyk wskaże produkty dla danego chorego. Ogólnie ta piramida rekomenduje spożywanie od 4 do 5 posiłków dziennie w równych odstępach czasu. Podstawą diety są już nie tak jak poprzednio produkty zbożowe, ale na pierwszym miejscu warzywa i owoce. Powinny być one spożywane w 50% wszystkiego tego, co jemy, powinny obejmować warzywa i owoce, z tym, że 3/4 to są warzywa, a tylko 1/3 owoce, które należy traktować jako zamiennik cukru pod każdą postacią. Warzywa i owoce przeniesiono, tak jak powiedziałam, po latach na pierwsze miejsce. Na drugim dopiero są produkty zbożowe. Jak wiadomo, warzywa i owoce zawierają duże ilości witamin, składników mineralnych, które wpływają korzystnie na zdrowie, zmniejszają ryzyko wielu chorób, chorób układu krążenia, cukrzycy, oczywiście także zmniejszają ryzyko nowotworów i wiele innych chorób, które powstają na podłożu niedoborów witaminowo-mineralnych. Warzywa i owoce są nie tylko źródłem witamin, minerałów, ale błonnika przede wszystkim, który poprawia pracę przewodu pokarmowego, ale także wpływa na przemianę materii. Wskazane jest zwłaszcza spożywanie warzyw na surowo albo gotowanych na parze. Dopiero nad warzywami i owocami, tak jak powiedziałam, znajdują się produkty zbożowe, a także nabiał. I należy spożywać przynajmniej 2 szklanki mleka albo 2 szklanki jogurtu naturalnego, kefiry albo sery. Nad tym piętrem, które zawiera nabiał, jest mięso, szczególnie mięso białe, czyli mięso drobiu, a zwłaszcza ryb. Natomiast czerwone mięso jest polecane sporadycznie, 2 razy na miesiąc. W tej warstwie są także nasiona roślin strączkowych i jaja. 4. piętro, czyli ten ryby, drób, jaja, są źródłem przede wszystkim białka i to pełnowartościowego. Określane jest, że należy jeść jajka albo ryby, albo te produkty, które są wymienione na tym poziomie, od 0 do 2 razy dziennie. Przy czym 0 oznacza, że nie trzeba jeść codziennie tychże produktów. Najlepiej spożywać, tak jak powiedziałam, ryby morskie, także jaja czy drób, z tym, że nie wszystko razem, nie wszystko każdego dnia. Tłuszcz morskich ryb jest wskazany szczególnie ze względu na kwasy omega-3, które chronią właściwie każdą komórkę naszego ciała, są szczególnie ważne dla mózgu, dla osób starszych. Osoby starsze powinny jeść ryby dobrze, żeby one były pozbawione tych wszystkich zanieczyszczeń, no, ale w tej chwili jest to problem. Ryby także chronią przed, zapobiegają zaburzeniom krzepnięcia krwi, obniżają poziom cholesterolu, zawarte w nich kwasy omega, wpływają na poziom trójglicerydów, hamują także rozwój komórek nowotworowych. Białe mięso powinno być albo gotowane, albo duszone, bez tłuszczu, które zawiera stosunkowo niedużo tłuszczów nasyconych, jeżeli nie jest smażone albo w jakiś tam sposób duszone w tłuszczu. Ostatnie badania, jak już wspominałam w swoim programie, przywracają do żywienia jajka, nawet 2 jaja dziennie można zjeść, które, jak wykazały badania, i nie tylko są źródłem przeciwutleniaczy, które chronią przed działaniem wolnych rodników, witaminy B12, ale przede wszystkim właśnie lecytyny, z której powstaje cholina wskazana do ważną rolę odgrywająca w pracy mózgu. Tak samo warzywa, rośliny strączkowe i owoce wskazane są nawet 3 razy dziennie. Orzechy, ponieważ mają dość dużą ilość, dużą kaloryczność, mogą, żeby nie spowodować nadmiaru energii, wskazane są jedzenie ich od 8 do 10 sztuk dziennie. Rośliny strączkowe już wymieniałam, oprócz witamin, nie tylko z grupy B albo E, mają także wiele minerałów, potas, wapń, żelazo, no i znany i bardzo korzystnie działający błonnik. Węglowodany wskazane są najlepiej jako pochodzące z razowego chleba, z nieuskanego ryżu, kaszy gryczanej, kaszy jęczmiennej, które mają działanie profilaktyczne, regulują nie tylko poziom złego cholesterolu, ale ciśnienia, także chronią przed nowotworami. I ponownie powtarzam, to mięso, ryby, jaja powinny stanowić dodatek do warzyw. To się zupełnie zmienił sposób proporcji posiłku. Kiedyś jadło przede wszystkim mięso i z dodatkami, a teraz zarówno ryby, mięso, jak i jaja powinny być dodatkiem do warzyw. Najwyżej w piramidzie żywieniowej są tłuszcze, i to przede wszystkim chodzi o tłuszcze roślinne z ograniczeniem zwierzęcych, najlepiej olej rzepakowy, oliwa z oliwek, olej z siemienia lnianego, oleju w tej chwili jest dużo, ja również wymieniałam, bardzo korzystnie działający olej z ogórecznika, oleje z innych roślin. Według piramidy należy eliminować z diety cukier oraz słodycze, które można zastępować, jak już mówiłam, owocami, i pić przynajmniej 2 litry wody dziennie. Pod koniec ubiegłego roku również zostały zmienione także dawki spożywanych witamin i składników mineralnych, i za chwilę opowiem o tej modyfikacji piramidy żywieniowej, zwłaszcza dla seniorów, czyli osób po 60 roku życia. Jak wspominałam, nadal obowiązuje ta piramida z 2016 roku, jednak w styczniu 2018 roku, czyli w tym roku, na początku roku, wprowadzono specjalne wskazania dla osób powyżej 60 roku życia, nazywanych seniorami. Taką piramidę przedstawił Instytut Zdrowego Żywności i Żywienia podczas III Narodowego Kongresu Żywieniowego. Najważniejszą aktualizacją dotychczasowej piramidy żywieniowej jest wzbogacenie wytycznej dla seniorów suplementacją witaminy D. Okazuje się, że ta witamina D u osób starszych zwłaszcza są duże niedobory i mają to wpływ na wiele chorób. Dlatego zalecane jest 2000 jednostek na dobę. To jest to nowe zalecenie. Zwłaszcza od września do kwietnia, wtedy kiedy jest mało słońca, najlepiej na to słońce wystarczająco jest około pół godziny na słońcu, ażeby wytworzył organizm taką dawkę witaminy D, która jest normą dobową. Te osoby, które nie wychodzą z domu, powinny jednak suplementować tą witaminę D w postaci najlepiej leku Bigantoletten. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, również osoby starsze powinny przeznaczać na aktywność fizyczną w różnej formie przynajmniej 2,5 godziny tygodniowo. Aktywność fizyczna nadal zajmuje także u osób starszych powyżej 65 roku życia czy 60 pierwsze miejsce. Wpływa nie tylko na poprawę kondycji fizycznej, ale przede wszystkim podkreślana jest także aktywność umysłowa osób. Podczas aktywności fizycznej dochodzi do lepszego ukrwienia mózgu. I drugą ważną zmianą jest picie przynajmniej 2 litrów w ciągu doby. Te 2 litry w ciągu doby to jest w warunkach takich, powiedzmy sobie, średniej temperatury. Ja przygotowałam następny program dotyczący właśnie uzupełniania wody i elektrolitów, co jest bardzo ważne w ciągu lata, upałów ze względu na możliwość odwodnienia. Podstawą płynów powinny być herbata, kawa, ewentualnie kawa zbożowa, kompoty, zioła. Należy unikać wszelkich napojów słodzonych, wszelkich Coca-Coli, jakichś innych kolorowych produktów. Podobnie pierwsze miejsce po wysiłku fizycznym i piciu zajmują warzywa i owoce, nie będę powtarzać, 50% dziennej porcji z przewagą warzyw, 1/3 to są owoce i te owoce mają nam zastępować wszelki cukier. W diecie osób po 60 roku życia szczególnie ważne jest przyjmowanie odpowiedniej ilości produktów mlecznych, zarówno w postaci mleka, kefiru, jogurtów. Wskazania dotyczą nawet 3 szklanek dziennie. No oczywiście albo mleka, albo jogurtu. Kilka razy w tygodniu dieta powinna być wzbogacana rybami, jajami, chudym mięsem, nasionami strączkowymi. Osoby starsze powinny unikać czerwonego mięsa i wszelkich ciężkostrawnych, smażonych potraw. Na samym szczycie piramidy żywieniowej, tak jak poprzednio już powtarzałam, są tłuszcze tłoczone na zimno, oleje nierafinowane. Także zmieniona jest piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla młodzieży, ale o tej i o dzieciach powiem w osobnym programie, dlatego że jest tam troszkę zmian, które też chciałabym Państwu przedstawiać, a dzisiaj skończę na osobach starszych, zwłaszcza, powtarzam, należy pić przynajmniej 2 litry płynów, jeść dużo nabiału i spacerować, marsze, różnego rodzaju wysiłki fizyczne, które poprawiają aktywność fizyczną i samopoczucie, to jest bardzo ważne w starszym wieku również. To tyle, jeśli są jakieś pytania, będę mogła odpowiedzieć, to bardzo proszę. Słucham, porady lekarskie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, słucham pani,
pana. Dzwonię z Zachodniopomorskiego, Edward.
Tak.
Chciałbym zapytać, staram się odżywiać w miarę, tak jak pani zaleca, z tą świadomością, ale i tak takie małe skurcze próbują brać w ostatnich tygodniach łydek. Tak nad ranem.
Może być mało magnezu, proszę pana, potasu. Także dobrze by było zrobić badania elektrolitów. Nie tylko sód, potas, ale także magnez, wapń, witamina B6, także razem z magnezem można suplementować. Osoby starsze nie tylko są wskazania do witaminy D, jak mówiłam, ale również magnezu, który zwłaszcza jak ktoś pije dużo kawy, to może być wypłukiwany. Także radziłabym zrobić sobie badania elektrolitów. Pić dużo, no nie wiem, najlepiej to warzyw jeść, ale teraz jest taka zmiana proporcji w 3/4 warzyw, albo soki warzywne, albo owocowe. Potas jest na przykład, bardzo dużo potasu jest w pomarańczach. Wystarczy jedną dużą pomarańczę zjeść, żeby mieć taką dawkę potasu dzienną, więc no, można w ten sposób uzupełnić. Bardzo dużo też jest potasu i magnezu też w orzechach, ale też w soku pomidorowym, czyli jeść pomidory. Oczywiście te wszystkie warzywa dobrze spożywać w sałatkach z jakimś dodatkiem łyżki, dwóch łyżek oleju, dlatego że zawarte tam witaminy A, D, K, E muszą być rozpuszczone w tłuszczu, bo inaczej się nie wchłaniają. To zwłaszcza dotyczy osób starszych, które no sobie tam zjedzą coś, ale bez tłuszczu. W związku z tym bardzo ważne jest polać jakąś oliwą, albo tak jak mówiłam tu już w jednym z programów, są teraz te oleje, które można spożywać albo do sałatek, albo nawet łyżeczkę połknąć i wtedy te witaminy się rozpuszczą. Także u pana radziłabym zrobić sobie badania elektrolitów we krwi.
No Bóg zapłać.
Proszę
Bóg zapłać za poradę i szczęść Boże.
I szczęść Boże z Bogiem. Następne? Tak, słucham.
Panie Boże, Patrycja z Łodzi.
Tak, słucham panią.
Pani doktor, chciałam zapytać o warzywa strączkowe. Mhm. Czy je traktujemy jako normalne warzywa w grupie warzyw? Czy można je traktować jako takie bliżej źródła białka?
Bliżej białko. Bo teraz jest fasola, więc oczywiście można wykorzystać zamiast mięsa zjeść właśnie te fasole, nie wiem, bób i inne strączkowe, które mają dużo białka i w jakiś tam sposób zastępują. Wegetarianie w ogóle się tym jedzą. Ja oczywiście jestem przeciwniczką takiego niejedzenia mięsa, bo wszystkie aminokwasy są wszędzie i mięso jest skazane. Tylko że tak jak mówiłam, mięso zdrowe, to znaczy taki dobrze by było drób, który nie jest nafaszerowany wszystkim, co można, albo ryby również zdrowe. Także, ale latem można sobie pozwolić zamiast mięsa zjeść właśnie te strączkowe, które w jakiś tam sposób zastępują.
Bóg zapłać.
Dziękuję, Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Proszę?
Tak, słucham.
Pani doktor, mam takie pytanie. Jeżeli ktoś nie jada ryb w ogóle żadnych, żadne oleje, oliwy, to czym to zastąpić?
O, no to ja mam problem, proszę pani. Dlaczego nie jada pani ryb albo oleju?
Olej... No, nie mogę, po prostu jakaś alergia taka, że no próbowałam, no to, nie da rady.
No to spróbować inny olej, wie pani, tłoczony na zimno. Nie ma możliwości chociażby, tak jak tutaj już mówiłam, dotyczących witamin, ale przede wszystkim chodzi o kwasy omega, o wszystkie te kwasy nienasycone, które budują każdą komórkę w ludzkim organizmie. Także ja no, tutaj to by trzeba było się do dietetyka udać i może zrobić jakieś badania, bo no nie można nie jeść tłuszczów, zwłaszcza tych, które mają omega kwasy 3 i 6, bo to tak jak mówiłam, każda komórka ludzka zawiera kwasy, te nienasycone kwasy tłuszczowe. Radziłabym zmienić olej, zmienić jakąś oliwę, ewentualnie pójść do lekarza, zrobić badania, co się dzieje.
A czy pani doktor, można na przykład, no żeby tam potrawy nie przyrządzać jakimś tam olejem, po prostu łyżeczkę czy ileś tam, no jako lek szybko przełknąć rano?
No można, jeżeli pani, no bo pani mówi, że pani nie znosi tego. Oczywiście, że tak. Może pani kupić sobie olej lniany i łyżkę popić, bo to nie jest takie zbyt sympatyczne do połknięcia, ale popić jakimś sokiem i problem jest z głową. Oczywiście masło, jeśli pani tak źle toreluje, to oczywiście masło trzeba również jeść, bo mówimy o olejach, ale masło zawiera ze sobie wszystkie witaminy i też się zmieniły poglądy na przez ostatniej przestrzeni. Mówiono, żeby nie jeść masła ze względu na cholesterol. Masło przede wszystkim ma różnego rodzaju witaminy i jest tłuszczem również dobrym. Teraz
masło
są...
ja jem, tak.
No, ale no, w maśle nie ma, proszę pani, tych nienasyconych, więc dobrze by było, jeżeli pani może sobie na przykład olej jest z wiesiołka, bardzo korzystnie działa. Jest co prawda drogi, ale można łyżeczkę jeść dziennie popić. I
no przejdzie,
bardzo korzystnie działa.
Dziękuję.
Dzięki,
bardzo.
Z Bogiem.
Dzień, Boże. Dzień dobry.
Boże. Halo? Szczęść Boże.
Halo,
pan.
Szczęść
Dzień
Boże.
Dobry.
Szczęść Boże. Tadeusz Torunia.
Tak?
Pani doktor, ja mam takie pytanie, dwa pytania w zasadzie. U mnie się pojawiło coś takiego, że na przykład nie zawsze, ale nieraz tak strzelają mi jakby stawy w palcach, takie pstrykania czuję, takie przeskakiwania.
Proszę pana, no to mogą być różne powody. Jednym z takich powodów może być osłabienie więzadeł, więc jakiś taki kolagenu może panu brakuje. To ja panu tutaj nie odpowiem. No strzelać może być takie rozluźnienie, ale tylko w palcach czy w innych...
Tak, w palcach u rąk właśnie tak, że to tak aż strzela.
No tak, bo to jeśli się zmiana jest położenia w stawie i powierzchni stawowych, to się taki odgłos nawet spotyka. Ja bym radziła poradzić się jednak, pójść i zapytać lekarza leczącego, bo wie pan, no tak nie widząc nic, nie mając badań, to trudno mi tutaj zgadywać przez telefon.
Trzeba by jakieś badania zrobić, tak?
Znaczy, no proszę pójść i powiedzieć o tym problemie. Jeżeli to dotyczy tylko rąk, to może pan mieć po prostu takie luźniejsze więzadła. Trochę może ćwiczyć więcej. Co pan robi? Pan jest pracownikiem umysłowym, fizycznym, bo może ma pan jakieś takie mniejsze jakieś zaniki mięśni, bo mięśnie powinny też stanowić jakąś taką ochronę przed tymi, więc może są jakieś zaniki mięśniowe. Trudno mi powiedzieć, z pan młodym człowiekiem, słyszę po głosie, ale no to już raczej tak gdzieś do ortopedy proszę, bo to problem, jeśli to się zdarza rzadko, ale jeżeli się to powtarza i jest stałe, to mogą być jakieś problemy związane właśnie z stawami, z więzadłami, czy z mięśniami też.
A jeszcze
Dzięki.
Mam drugie pytanie, tak? Takie mi się pojawiają kolki z lewej strony pod żebrem i trochę niżej, na wysokości pępka po lewej stronie.
Aha, a pan biega? Czy w ogóle? Jak
nie,
pan biega, chodzi?
Nie. Mhm. Ja mam pracę siedzącą właśnie.
Mhm. No też panu nie odpowiem. Bardzo mi przykro, ale no to trzeba było zbadać brzuch i zobaczyć. Podczas biegów, zwłaszcza u młodych osób, pojawiają się takie bóle kolkowe ze względu na to, że śledziona jest właściwie zawieszona na takim więzadłowym aparacie i podczas biegu się czasem naciągają te ta torebka i daje takie kolki. Natomiast jeśli pojawiają się, to też proszę do lekarza, niech zbada, zobaczyć, co tam się dzieje. Bo to jest no, po lewej stronie, powyżej pępka, mogą być takie bóle śledzionowe, ale też powiem panu, że no, tutaj przez telefon panu niewiele mogę więcej powiedzieć. Dzięki. Musi pan się przejść do pana, do lekarza. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim miłego urlopu. Z Panem Bogiem.